Debata wyborcza.
Dziś o Gdyni rozmawiać będziemy. W studiu jest Kuba Kaługa, który jest gospodarzem tej dzisiejszej debaty. No i są też kandydaci na prezydenta, na to stanowisko, na prezydenta Gdyni. Kuba ich przedstawi.
Dzień dobry. Przedostatni dzień kampanii wyborczej. O, niespełna 39 godzin zostało na przekonywanie do poparcia. Zapraszam na kolejną z serii debat wyborczych Radia Gdańsk. Dziś debatować będą kandydaci i kandydatka na prezydenta Gdyni. 5 komitetów wystawia swoich przedstawicieli w tych wyborach. Na naszej antenie gościmy dziś reprezentantów 4 z nich. Telefonicznie powinien być z nami pan Marek Dudziński z Komitetu Wyborczego Wyborców Prawica i Społecznicy, członek Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie Marku.
Tak, tak, jestem.
Dzień dobry. Jest z nami pani Aleksandra Kosiorek, Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński Dialog.
Dzień dobry państwu.
Witamy w studiu również pana Przemysława Olczyka, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederaci Bezpartyjni Polska jest jedna. Pan jest członkiem Partii Politycznej Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa, witam serdecznie pana redaktora.
Jest z nami pan Tadeusz Szemiot z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, członek Partii Politycznej Platforma Obywatelska RP.
Witam serdecznie.
Nie ma niestety z nami dzisiaj w studiu pana prezydenta Wojciecha Szczurka. No, do końca liczyliśmy na to, że uda debatować się w pełnym składzie kandydatów. Dzisiaj po godzinie 8 otrzymaliśmy informację o tym, że pan prezydent, no, z racji innych obowiązków też wcześniej zaplanowanych, związanych z kampanią, nie będzie obecny w trakcie tej debaty. Pokrótce przypomnę państwu zasady. W pierwszej części debaty padną 4 pytania, takie same dla wszystkich. Będziecie mieli państwo każdorazowo 1,5 minuty na udzielenie odpowiedzi. Gdy czas minie, słychać będzie gong, a ja proszę o to, abyśmy czasu pilnowali, bo będę państwu musiał niestety przerywać w takiej sytuacji, to tak tylko na wszelki wypadek informuję. W drugiej części będzie czas na pytanie własne. Będziecie państwo mieli możliwość zadania sobie wzajemnie jednego pytania wybranemu kontrkandydatowi lub kontrkandydatce. Będzie na to 30 sekund, potem będzie 1,5 minuty na odpowiedź i w ostatniej części będziecie państwo mieli jeszcze możliwość podsumowania tej debaty. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Czy możemy zaczynać? Możemy, no więc zaczynajmy.
Debata w Radiu Gdańsk.
Przed wejściem do studia wylosowaliśmy także kolejność udzielania odpowiedzi i jako pierwsza zabierze głos pani Aleksandra Kosiorek z Komitetu Wyborczego Wyborców Gdyński Dialog. Pani Aleksandro, chcę zapytać o coś takiego. Gdynia w tej kadencji obchodzi swoje stulecie, ale są dzielnice miasta, które wyrosły dosłownie w ostatnich kilkunastu latach. Z jednej strony potrzeba tam rozwoju wielu miejskich funkcji, ale z drugiej strony są też dzielnice wyludniające się, które też potrzebują takiego większego zainteresowania. I chcę zapytać panią o to, jak jako prezydent chce pani zadbać o zrównoważony rozwój dzielnic i jakie są najpilniejsze inwestycje. I tutaj proszę o podanie jakiegoś konkretnego przykładu i niekoniecznie chodzi mi o inwestycję drogową, ale być może bardziej coś z zakresu polityki społecznej, na przykład kultury czy sportu.
Bardzo się cieszę, redaktorze, że akurat to pytanie padło do mnie jako pierwsze. Ja od wielu miesięcy spotykam się z mieszkańcami niemal wszystkich dzielnic Gdyni i słucham tego, co oni mają do powiedzenia na temat życia w swoich małych, lokalnych społecznościach. I to są martwiące informacje nawet co do tych nowych dzielnic. Generalnie dzielnice w Gdyni są bardzo zaniedbane. Brak tam inwestycji. Nie chciał pan słuchać o inwestycjach drogowych, ale pozwolę sobie jednak wspomnieć, że mamy takie miejsca, gdzie nie ma chodnika, nie ma oświetlenia, nie ma ulicy, a dzieci chodzą tamtędy do szkoły. Tutaj mówię o Kaczych Bukach. W takiej podobnej sytuacji jest Dębowa Góra. Na Leszczynkach również kiepsko wygląda ta infrastruktura. Pogórze, Oburze. Mogłabym tak wymieniać bez końca, bo wszędzie tam byłam i ze wszystkimi rozmawiałam na ten temat. Trzeba się tym zająć i trzeba się tym zająć jak najszybciej. To są najważniejsze inwestycje w nadchodzącej kadencji do zrobienia dla tych dzielnic. Natomiast w programie Gdyńskiego Dialogu mówimy również o tym, że czas na dzielnice. I tu właśnie odnosimy się do takiego życia kulturalnego. My chcemy każdą z dzielnic ożywić poprzez budowę albo rozbudowę tam placówek kulturalnych. Należy zainwestować w budowę brakujących przystani sąsiedzkich i te przystanie, które już istnieją, z kolei ich działalność rozwinąć. Mogą to być miejsca i ośrodki życia kulturalnego, nie tylko w okresie zimowym, ale również letnim. Natomiast mówimy również...
Bardzo dziękuję pani Aleksandro. Czas minął. Jako drugi na to samo pytanie odpowie pan Przemysław Folczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacji Bezpartyjni Polska jest jedna.
Rzeczywiście prawdą jest, że gdyńskie dzielnice są bardzo zróżnicowane. Niektóre pełnią funkcję sypialni, niektóre są, tak jak Śródmieście, bardziej miejscem spotkań wszystkich gdynian. Natomiast wydaje mi się, że problemy, które, przed którymi stoją dzielnice i z którymi się borykają, to są głównie te problemy, o których pan redaktor chciał, żebyśmy nie mówili. Wydaje mi się, że to są problemy komunikacyjne. No, weźmy na przykład Witomino. Tam inwestycja, o którą mieszkańcy zabiegają od długiego czasu i która sama się narzuca, to jest obwodnica Witomina. I jeśli ta inwestycja powstanie, ona ułatwi życie nie tylko mieszkańcom tej dzielnicy, ale również dzielnic sąsiednich. Poza tym, to o czym wspominałem już w kilku debatach i wspomnę to również dzisiaj, no na przykład Pogórze i Oksywie, tam od wielu lat są postulaty połączenia tych dzielnic z centrum Gdyni i takim postulatem, który ja składam, jest połączenie tych dzielnic z centrum Gdyni za pomocą nitek kolejowych. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne dzielnice, no to rzeczywiście infrastruktura już w ramach dzielnic to jest osobny temat. Właściwie każdą dzielnicę trzeba by było omawiać oddzielnie. No, powiem o chociażby Leszczynkach. Tam rzeczywiście jest infrastruktura. O.
Tutaj musimy niestety przerwać, bo czas minął. Jako kolejny na pytanie dotyczące dzielnic odpowie pan Tadeusz Szemiot, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Jak jako prezydent chce pan zadbać o zrównoważony rozwój dzielnic i jakie są najpilniejsze inwestycje? Niekoniecznie te drogowe, ale być może z zakresu polityki społecznej, z zakresu kultury czy edukacji.
W swoim pytaniu wcześniej pan redaktor zwrócił uwagę na wyludniające się dzielnice, szczególnie pasa nadmorskiego w Gdyni, które są najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, jak się okazuje, i przyciągają inwestorów z całej Polski, którzy lokują swoje oszczędności w gdyńskich nieruchomościach. Ten obszar naszego miasta staje się powoli turystyczną wydmuszką i też wymaga bardzo poważnych działań i zmian. Gdynia musi rzucić wyzwanie negatywnym trendom demograficznym, jakie naszego miasta dotyczą, i stąd też, jeżeli pyta pan o inwestycje, to na pewno inwestycje w gdyńskie budownictwo gminne, czynszowe. Tego rodzaju inwestycje muszą być zlokalizowane zarówno w tym pasie nadmorskim, jak i również w innych dzielnicach. Nie wszędzie mamy takie możliwości, że są jeszcze działki miejskie dostępne pod ten cel. Natomiast jeżeli chodzi o dzielnice, to co wybrzmiewa przede wszystkim w rozmowach z mieszkańcami tych dzielnic, to jest brak dbałości o istniejącą już tam w tych dzielnicach infrastrukturę. Nawet stosunkowo rzadziej słychać potrzebę, że tam koniecznie trzeba coś nowego wybudować, jakąś zupełnie nową rzecz, ale żeby zadbać o to, co już istnieje. O to, żeby istniejące ulice były i chodniki wyremontowane, żeby w części miejsc doprowadzić kanalizację sanitarną. Więc to są na pewno te rzeczy, które w dzielnicach trzeba robić.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jako ostatni na to pytanie odpowie pan Marek Dudziński, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Społeczni.
Szanowni Państwo, tak naprawdę każda dzielnica ma swoje potrzeby, ale takim wspólnym mianownikiem wszystkich dzielnic jest właśnie stan infrastruktury drogowej. No niestety mieszkańcy w naszym mieście jeżdżą slalomem między wielkimi dziurami, które mają miejsce na gdyńskich drogach. Jak zobaczymy sobie na stan dróg, chociażby na Leszczynkach, no to mamy wrażenie, jakby, przepraszam, no, przeszedł tamtędy jakiś front wojenny. To trzeba w mieście XXI wieku po prostu wyremontować, naprawić. No i jak na przykład spojrzymy sobie jeszcze na Leszczynki, które w najbliższym czasie zwiększą swoją liczebność dwukrotnie, a jednocześnie mamy sytuacje, gdzie pan prezydent próbuje w tej chwili zmienić plan zagospodarowania przestrzennego na to, żeby chociażby wyciąć stamtąd funkcję oświatową, no to ja się na to nie zgadzam i też będę właśnie tutaj zabiegał o to, aby funkcja oświatowa chociażby nad Pekinie była. Jeżeli mówimy o Gdyni Północ, no to mamy tak naprawdę 4 dzielnice wykluczone komunikacyjnie, tak? Więc tutaj będę oczywiście zabiegał o powstanie kolei do północnych dzielnic Gdyni. Będę oczywiście zabiegał o powstanie przejazdu nad ulicą Puską, nad SKM-ką, po to, żeby jak najbardziej włączyć właśnie północne Gdynie do systemu komunikacji.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czas minął. Pan zapewne zegara nie widzi, także informuję i przerwać muszę. Przechodzimy do drugiego pytania. Teraz jako pierwszy odpowiadać będzie pan Przemysław Olczyk. A pytanie dotyczy po części inwestycji drogowych. Wspomnieliście już państwo o obwodnicy Witomina. To rzeczywiście jest jedna z takich chyba najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych, ale chcę zapytać o coś innego. Niezależnie od tego, jakie inwestycje drogowe będą realizowane, zawsze mogą pojawić się przeróżne, czasem nieoczekiwane problemy. No i gdynianie tego doświadczyli w ostatnich latach. I chcę zapytać państwa o to, jak chcecie państwo planować, jak egzekwować od wykonawców także sprawne realizowanie inwestycji, biorąc też pod uwagę niełatwą sytuację wykonawców, bardzo często związaną chociażby z utrudnionym dostępem do pracowników. Pan Przemysław Olczyk.
Rzeczywiście dziękuję za to pytanie. Ono bardzo mocno wybrzmiało, czy jest związane na przykład z przebudową węzła na Karwinach, gdzie rzeczywiście ta inwestycja trwała o wiele dłużej niż planowano i ku no pewnie rozpaczy wielu gdynian ciągnęła się bez końca, powodując gigantyczne problemy dla mieszkańców Dąbrowy, Dąbrówki, Karwin, Wiczlina, no i tych mieszkańców, którzy tych osób, które dojeżdżają do Gdyni spoza jej granic. I oczywiście można powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj może dokładnie w samych umowach. No, ja powiem, jak wygląda to na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych przy takich dużych inwestycjach wymaga się od wykonawcy, żeby pracował non-stop, 24 godziny na dobę. I ja przejeżdżając przez ten węzeł, bardzo często widziałem, jak po prostu tam ten plac budowy stoi pusty i nic się nie dzieje. Więc myślę, że taki zapis w budowie, taki zapis w kontrakcie bardzo usprawniłby budowę. No i oczywiście kwestia egzekwowania kar umownych, bo kary umowne są wpisane, natomiast tego, co słyszymy w momencie, kiedy wykonawca się nie wywiązuje ze zobowiązań, podpisywane są aneksy i kary nie są ściągane przez miasto. Więc tutaj widzę rozwiązanie właśnie w egzekwowaniu kar i w zmuszeniu wykonawcy do pracy 24 godziny na dobę.
Bardzo dziękuję. Jako kolejny na to pytanie odpowie pan Tadeusz Szemiot, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.
W praktyce okazuje się, że jest zupełną aberracją wpisywanie do warunków przetargu terminu realizacji tego przetargu. Miasto Gdynia, Wojciech Szczurek często do zasad przetargu wpisuje to kryterium, które później w praktyce okazuje się właśnie, że to zupełnie jest bez sensu, bo terminy są wielokrotnie przeciągane, a jak się dowiadujemy, również nie dochodzi do tego, że później jakieś ewentualne kary umowne są nakładane. Mi się wydaje, że nowe otwarcie w Gdyni otworzy możliwość do pewnego nowego spojrzenia i pewnej renegocjacji relacji przez miasto, relacji z wykonawcami. Będzie można również dzięki pogłębionemu audytowi, weryfikacji dotychczas realizowanych umów, lepiej się przyjrzeć temu, z jakich narzędzi miasto mogłoby skorzystać, z jakich powinno skorzystać przy dopilnowywaniu przebiegu realizacji inwestycji. I wreszcie, no akurat w kontekście węzła Karwiny, ciężko mi było zrozumieć, dlaczego ta inwestycja nie była uruchomiona maksymalnie wcześniej, żeby nie rozciągnęło nam się na dłuższy czas realizowanie dwóch obok siebie dużych inwestycji, tylko żeby one jednak były realizowane równolegle, jednocześnie. I tak przecież w tym samym korku byśmy stali.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jako kolejny odpowie pan Marek Dudziński, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Społecznicy, który dotarł już tutaj do nas, do studia. Dzień dobry, ja przypomnę pytanie. Ono dotyczy tego, jak chciałby pan jako prezydent planować i egzekwować od wykonawców sprawne realizowanie inwestycji, no, biorąc też pod uwagę to, że wykonawcy są często w niełatwej sytuacji, mają chociażby kłopot z dostępem do pracowników.
Szanowni państwo, na wstępie trzeba powiedzieć, że to nie jest problem miasta, jakie problemy ma wykonawca. To trzeba sobie jasno i wprost powiedzieć. Jeżeli wykonawca podejmuje się realizacji danego zadania, no to po prostu musi je wykonać, a prezydent powinien egzekwować to wykonanie. Szanowni państwo, to co powtarzamy przez całą kampanię i ja powtarzam jako kandydat na prezydenta, że potrzeba po prostu sprawnego prezydenta. No w tym momencie mamy niesprawnego prezydenta, który nie umie wyegzekwować podstawowych kwestii, jak no chociażby w wspomnianym węźle Karwiny, tak? Świeża inwestycja, a już mamy tam, prawda, dziury na drogach, więc no pytanie, jak ten wykonawca to zrobił, że, prawda, te dziury tam są. Oczywiście prezydent ma szereg narzędzi w postaci umów, w postaci gwarancji dobrego wykonania danej inwestycji i powinien po prostu z tych narzędzi korzystać. No, przypomnę tylko chociażby kwestię jednej z ostatnich konferencji pana prezydenta na temat dzików, gdzie pan prezydent po prostu ogłosił konferencję, podczas której powiedział, że prezydent nic nie może, jedyne co, to się może zwrócić do rządu, a nie o to chodzi. Właśnie prezydent musi po prostu być sprawny, również w kontakcie z podwykonawcami, z wykonawcami. Inaczej tutaj nie widzę innej drogi. Dlatego też ja jako prezydent będę sprawny, będę oczywiście bardzo mocno zabiegał, będę trzymał się zawartych umów z wykonawcami.
Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Czas upłynął. Jako ostatnia pani Aleksandra Kosiorek, Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński. Dialog, bardzo proszę.
Mam tą przewagę, że analizowałam dokumentację i umowy związane z realizacją węzła Karwiny i mam również to doświadczenie jako prawniczka, że te umowy potrafię czytać i już na etapie umów widzę, że one nie są napisane korzystnie dla miasta. A nawet te kary umowne, które są tam zastrzeżone, nie są egzekwowane wobec wykonawcy, który rażąco się spóźnia. Jednak problem pojawia się już na etapie dokumentacji projektowej. To, co mówią nam projektanci, to to, że ta dokumentacja jest źle przygotowywana. I na tym etapie chciałabym zapytać, czy to jest celowe działanie, które umożliwia potem wykonawcy prowadzenie inwestycji dłużej i zarabianie na niej więcej, bo na pewno nie jest to działanie w interesie mieszkańców. A jeżeli chodzi o takie sytuacje, które zdarzyć się zawsze mogą, to chciałabym podkreślić, że prace na dwie zmiany na węźle Karwiny wprowadzono po proteście Gdyńskiego Dialogu, który na tym węźle Karwiny przeprowadził jednego dnia protest, który odbił się bardzo dużym echem i od tego dnia pojawiła się druga zmiana w realizacji robót. Co więcej, do dzisiaj nie wiemy, dlaczego miasto nie zdecydowało się na uruchomienie w tym czasie największego kryzysu na węźle Karwiny komunikacji zastępczej. To było możliwe i trzeba było o tym pomyśleć. My postulowaliśmy również ręczne kierowanie ruchem. Do tego też nie doszło. A to są rozwiązania, które w takich kryzysowych już sytuacjach miasto stosować jak najbardziej może.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czas na pytanie o edukację. Teraz jako pierwszy odpowiadać będzie pan Tadeusz Szemiot. A pytanie dotyczy problemu, z którym borykają się przeróżne duże miasta, nie tylko Gdynia, ale on polega w dużej mierze na tym, że ubywa mieszkańców, ubywa także uczniów, ale są miejsca, gdzie zarazem brakuje szkół i brakuje nauczycieli. Więc pytanie jest takie, jakie będą jako prezydenta Gdyni pana kluczowe decyzje związane z dostępem do edukacji w mieście?
Znaczy, część dzielnic Gdyni się rozwija. Wcześniej tam było pole, a w tej chwili mieszkają tam tysiące mieszkańców, więc no, w tych dzielnicach należy realizować nowe obiekty oświatowe i to jest oczywiste, że w ten sposób należy tego rozwiązania szukać. Natomiast inne obszary Gdyni, jak chociażby wcześniej już przeze mnie wspomniane dzielnice Pasa Nadmorskiego, się wyludniają, stają się powoli wydmuszką turystyczną, miejscem, w którym aktywność miejska ma miejsce głównie w ciągu sezonu turystycznego. Tam brakuje dzieci, natomiast jest istniejąca infrastruktura szkolna, która była szyta wcześniej na zupełnie inną miarę, inną liczbę mieszkańców. Na pewno z żadnych obiektów szkolnych nie wolno rezygnować. Moim zdaniem jest niedopuszczalna polityka, w której miasto zaczyna rozważać coraz poważniej sprzedaż nieruchomości oświatowych, na przykład pod cele ewentualne deweloperskie. To na pewno się nie może wydarzyć, gdyż ja jestem głęboko przekonany o tym, że w długim okresie jesteśmy w stanie dzięki mądrej polityce zmienić negatywny trend, jaki jest demograficzny w Gdyni i spowodować, że z powrotem w dzielnicach wyludniających się zaczną się pojawiać nowi mieszkańcy. Między innymi dzięki programowi budownictwa mieszkaniowego do tego musi dojść. Widać, że aglomeracja trójmiejska przyciąga nowych mieszkańców, tylko że niestety nie Gdynia.
Bardzo dziękuję. Teraz czas dla pana Marka Dudzińskiego.
Szanowni Państwo, jako pierwsze, co proponujemy jako prawica i społecznicy, to taki jasny sprzeciw wobec obecnej polityki pana prezydenta Szczurka, polegającej na tym, że udostępnia za darmo lub bardzo poniżej wartości miejskie nieruchomości pod prywatne placówki oświatowe, które często zarabiają bardzo dużo na czesnych pobieranych od uczniów oraz na subwencji, którą również otrzymują. My urynkowimy te stawki po to, żeby właśnie między innymi też tutaj były dodatkowe dochody do miasta i żeby no po prostu miejskie nieruchomości też zarabiały, a tym samym żeby no jednak też no te szkoły też coś miastu więcej płaciły, jak już tak dużo zarabiają. Kwestia kolejna to oczywiście my mamy w swoim programie, że zbudujemy 5 dodatkowych żłobków, żeby tutaj też rodzice mogli szybciej wrócić na rynek pracy. Chcemy również no, to, co też robiliśmy tak przez całą kadencję i w przypadku szkoły SP51, SP52, SP21, to walczyliśmy z panem prezydentem o to, aby nie wygaszał tych szkół, aby nie wygaszał szkół, które mimo tego, że czeka nas niż demograficzny, są potrzebne. Korzystając właśnie z tego niżu demograficznego, możemy chociażby zapewnić większy komfort edukacji, zmniejszając liczbę uczniów w klasach.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz czas dla pani Aleksandry Kosiorek. Przypomnę pytanie, jakie będą, jako prezydenta Gdyni, pani kluczowe decyzje związane z dostępem do edukacji w mieście?
Kwestia oddawania nieruchomości gdyńskich poniżej wartości, czy też budownictwa mieszkaniowego, to są bardzo poważne problemy. Natomiast jeżeli chodzi o edukację, o którą pan redaktor pyta, to tutaj największym problemem miasta jest brak jakiegokolwiek planowania. Ja jako mama dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym spotykam się z barierami na każdym etapie edukacji moich dzieci i mam wrażenie, że miasto jest w pewien sposób zaskoczone tym, że jak buduje dzielnice, w których wiadomo, że osiedlą się zaraz młodzi gdynianie, młode małżeństwa, to pojawią się dzieci i pierwszą barierą, którą napotykają, jest brak żłobków. Następnie miasto nie myśli o przedszkolach, bo chyba nie zauważa, że te dzieci nam dorastają, a potem spotykamy się z problemem braku szkół podstawowych i pomysłem dowożenia przez 3 dzielnice dzieci do innej szkoły autokarami. Mówimy tutaj o maluszkach z klas najmłodszych. Ten sam problem będziemy mieć za chwilę z niedostępnością liceów. Więc tutaj taka decyzja to jest przede wszystkim planowanie długofalowe i planowanie z uwzględnieniem demografii i dorastania w naturalny sposób tych naszych najmłodszych mieszkańców, żeby oni mieli po prostu gdzie do tej szkoły pójść i żeby ta oferta była skrojona pod te nasze dzieci. Jeżeli natomiast chodzi o szkoły w dzielnicach starzejących się, nie trzeba ich likwidować i my się temu przeciwstawiamy. Natomiast możemy tam dostosowywać liczbę oddziałów klas szkolnych do tej nowej demografii w starzejących się dzielnicach.
Bardzo dziękuję i ten wątek zakończy pan Przemysław Olczyk. Bardzo proszę.
Ja uważam, że trochę powiem coś, co jest w kontrze do tego, co mówili tutaj moi poprzednicy, że no, miasto to jest organizm żywy i są pewne naturalne procesy. Niektóre dzielnice się starzeją. No, mogę podać przykład dzielnicy, w której ja się wychowałem, w Górze Świętego Maksymiliana. Jak byłem dzieckiem, to było pełno dzieci na podwórkach, szkoły pękały w szach. W tej chwili jest to dzielnica ludzi no, w podeszłym wieku i to jest proces naturalny. I tak jak są dzielnice, które się starzeją, są dzielnice nowe. Mieszkałem długi czas na Dąbrowie, tam jest jedna z największych szkół, nie tylko w Gdyni, ale również i w Polsce. I tutaj no, nie ma po prostu łatwej odpowiedzi. Rzeczywiście infrastrukturę szkolną powinniśmy mieć we wszystkich dzielnicach. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy budujemy nowe dzielnice, tak jak właśnie Leszczynki, które mają w tej chwili 7 tysięcy mieszkańców, będziemy mieli 14 tysięcy mieszkańców tam po wykończeniu wszystkich inwestycji, które są planowane, no to tam oczywiście naturalnie muszą powstawać nowe placówki oświatowe. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no to jest drugi temat, to jest nie tylko ich lokalizacja, ale również jakość nauczania w tych szkołach. I z mojej perspektywy wygląda to tak, że na przykład dobre licea, trójka, szóstka po prostu nie mają problemów z tak powiem, z naborem uczniów, mimo że są dzielnice, które się starzeją, bo po prostu ludzie, żeby mieć dostęp do dobrej edukacji, wolą dowozić dzieci i nawet stać w korkach, bo no, to jest dla nich po prostu ważne.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nieubłagany czas i gong było słychać, musimy więc kończyć. Przechodzimy do ostatniego pytania w tej pierwszej części i teraz jako pierwszy odpowiadać będzie pan Marek Dudziński, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Społecznicy. A pytanie dotyczy turystyki. To jest mocna noga gdyńskiej gospodarki mimo wszystko. I o ile mieszkańcy centrum miasta mogą być już pewnie przyzwyczajeni do tego, o tyle mieszkańcy na przykład Orłowa już niekoniecznie. Każdy słoneczny weekend w ostatnich latach to są tłumy gości w Orłowie i tej fali popularności tego miejsca chyba już się nie da zatrzymać. Stąd pytanie, jak pan widzi jako prezydent przyszłość turystyczną Orłowa?
Przyszłość turystyczną Orłowa. Szanowni Państwo, znaczy ja bym w ogóle na turystykę spojrzał znacznie szerzej. Zacznijmy od tego, że my w swoim programie mamy powrót do takiej kwestii jak rewitalizacja mola rybackiego. Chcemy powrócić do koncepcji przedstawionej w 2018 roku. Miejsce, które dzisiaj jest obrazem nędzy i rozpaczy, a które może zyskać nowy blask, może tam powstać inwestycje kulturalne, hotelarskie, szereg usług turystycznych. Także to jest na pewno bardzo ważne w temacie turystyki. Jeżeli chodzi o Orłowo, to oczywiście no tam już w tym momencie dużo nie zmienimy. Uważamy, że no, trzeba zagospodarować teren po maksimie. My tam proponujemy, aby był to teren dla mieszkańców, aby żeby to był jakieś usługi turystyczne, tak, żeby tam była jakaś restauracja, żebyśmy tutaj jakby przede wszystkim uprzątnęli ten teren, który jest. Tak samo, jak żebyśmy już teraz uprzątnęli teren Polanki Radłowskiej, ponieważ są to takie nasze perełki turystyczne, a przez politykę obecnego pana prezydenta po prostu są to miejsce totalnie zaniedbane, więc musimy przede wszystkim uporządkować te miejsca, no i oczywiście no, zostawić Orłowo takim, jakim jest, no bo ponieważ to jest nasza perełka i raczej po prostu nie dopuszczać, żeby tam były jakieś większe inwestycje. Podobnie zresztą jak też... Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani Aleksandra Kosiorek, Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński Dialog.
Jako orłowianka muszę zwrócić uwagę panu Dudzińskiemu, że molo rybackie i Polanka Radłowska nie leżą w Orłowie, a jeżeli chodzi o Orłowo, to tereny po maksimie orłowianie bronili z równym zapałem jak Polanki Radłowskiej przed zabudową i będziemy bronić tego dalej. Stowarzyszenie Nasze Orłowo proponuje w tym miejscu wyburzenie tego budynku po maksimie, który do niczego już nie nadaje i stworzenie tam przestrzeni wspólnej, ale nie zabudowanej i w zasadzie usługowo-hotelarskiej, tylko takiego zielonego amfiteatru z pięknym widokiem na Zatokę. Natomiast jak mówimy o Orłowie, to zazwyczaj skupiamy się na tym pasie czysto nadmorskim, ale zapominamy o naszym Parku Kolibkowskim, który w tym momencie jest również bardzo zaniedbany i te zabudowania folwarczne, które tam istnieją, no, podupadają w sposób absolutnie dramatyczny i przykro mi na to jako orłowiance patrzeć. A jeszcze w Orłowie zapominamy o Klifie Orłowskim. Szlaki spacerowe, które tam istnieją, są w tym momencie zdewastowane i w żaden sposób nie są naprawiane, odbudowywane poza okresem turystycznym. A to jest taka nasza wizytówka, jak pan redaktor zauważył, i w zasadzie trochę wstyd tam tych naszych turystów w tym momencie wysyłać. Także to są takie najważniejsze kwestie dotyczące tej części turystycznej Orłowa.
Bardzo dziękuję i w tym samym wątku przypomnę pytanie, jak jako prezydent widzi pan przyszłość turystyczną Orłowa, pan Przemysław Olczyk. Bardzo proszę.
Dobrze, ja najpierw zacznę od takiego ogólnego stwierdzenia, że Gdynia nigdy nie będzie francuską rivierą. Cytując klasyka, taki mamy klimat i rzeczywiście Gdynia jest atrakcyjnym miejscem dla turystów głównie latem. Ten sezon jest krótki i no, to jest jakby pierwsza uwaga. Jeśli chodzi o samo Orłowo, ja nie dopatruję się i nie widzę takiej dewastacji, o której pani mówi pani Aleksandra Kosiorek. Ja szczerze powiem, jako gdynianin często się do Orłowa wybieram. Uważam, ta infrastruktura jest odpowiednia, jest fajne molo, rzeczywiście fajna plaża, trakt Królowej Marysieńki. No to są wszystko eleganckie, fajne miejsca zrobione pod mieszkańców i dla turystów. A oczywiście no, kwestia tutaj sporna to jest zabudowa tych terenów przez dewelopera bardzo bliskich morzu. No i to jest taka inwestycja, która się gdynianom pewnie nie podobała, no ale tutaj mówimy o jakimś świętym prawie własności. No i właściwie jedyna kwestia, o której tutaj już poprzednicy mówili, no to jest kwestia Maksima. I no, tutaj ta sprawa rzeczywiście musi być jakoś rozwiązana i fajnie by było, gdyby tam powstał jakiś taki teren, który mógł być używany przez wszystkich Gdynian.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jako ostatni w tym wątku pan Tadeusz Szemiot, bardzo proszę.
Od mieszkańców Orłowa docierają do mnie wyraźne sygnały, że już pewna granica została przekroczona, jeżeli chodzi o chłonność tego terenu i po prostu obniżający się z ich perspektywy standard życia. Więc patrząc na Orłowo, musimy być bardzo ostrożni już w pozwalaniu na swobodną zabudowę tego terenu. Jest tutaj choćby kwestie dotyczące sanatorium. Uważam, że miasto musi twardo stać na stanowisku, że tam jest niedopuszczalne doprowadzenie do jakiejś intensywnej zabudowy. W odniesieniu do Maksima również uważam, że nie wolno doprowadzić do tego, że tam powstanie jakakolwiek zabudowa również mieszkaniowa, bo to nie będzie nic innego jak mieszkania na wynajem. My w kontekście Maksima zaproponowaliśmy, żeby tam powstał Gdyński Pałac Ślubów, Urząd Stanu Cywilnego z jakąś towarzyszącą infrastrukturą wspierającą tego rodzaju działalność. Usłyszałem od niektórych mieszkańców Orłowa, że to jest zbyt odważne, natomiast no, uspokajałbym jednak tego rodzaju usługa, w tym przypadku miejska, nie będzie generowała aż takiego problemu, a Orłowo zyska, wydaje mi się, na dodatkowej atrakcyjności. Natomiast jeszcze w kontekście Orłowa otworzyć Kolibki maksymalnie, żeby nie było sytuacji, że tam się nie da w pewnym okresie funkcjonować. Pomysł parku botanicznego, młoda studentka kiedyś wygrała taki projekt. Wydaje się to być naprawdę świetny pomysł.
Czas minął, bardzo dziękuję za odpowiedź. Pan Tadeusz Szemiot, to jest koniec pierwszej części naszej debaty i błyskawicznie przechodzimy do części drugiej.
Debata w Radiu Gdańsk.
A w części drugiej czas na pytania własne kandydatów. Mogą państwo wskazać kontrkandydata lub kontrkandydatkę, której chcecie zadać konkretne pytanie. Na zadanie pytania 30 sekund, półtorej minuty na odpowiedź. Jako pierwsza zadaje pytanie pani Aleksandra Kosiorek.
Jest mi bardzo przykro, że nie dotarł pan prezydent Szczurek, bo miałam do niego kilka ciekawych pytań. Natomiast równie chętnie zadam pytanie panu Tadeuszowi Szemiotowi. Panie Tadeuszu, w poprzednich wyborach Platforma Obywatelska poparła samorządność Wojciecha Szczurka i pana Szczurka na prezydenta. Czy jeżeli dojdzie do drugiej tury mnie z panem Szczurkiem, to pan też znowu poprze pana Wojciecha Szczurka?
Rozumiem, że to są dwa pytania zawarte w jednym, tak?
O ten rok 2018,
czy
nie,
mam...
o
nie, chodzi tylko o sytuację bieżącą. Znaczy, ja bym nie chciał się ustawiać w takiej roli i pozycji, że będę rozważał scenariusz, który moim zdaniem jest mało prawdopodobny, że to ja będę decydował o tym, kogo ewentualnie mam w drugiej turze poprzeć. Wydaje mi się jednak najbardziej prawdopodobny ten scenariusz, wysoce prawdopodobny ten scenariusz, w którym to ja potykam się w drugiej turze z prezydentem Wojciechem Szczurkiem i prawidłowe pytanie w tej sytuacji by brzmiało, co pani i pozostali panowie zrobicie, kiedy do tej drugiej tury dojdzie. Więc rozważanie takiego zupełnie, jestem przekonany, akademickiego przypadku jest niestosowne, szczególnie, że w ogóle samo to pytanie też jest próbą ustawienia mnie w pewnej pozycji i roli. I z tej możliwości, żeby się w tej sytuacji znaleźć, nie skorzystam. Podziękuję pani kandydatce za to pytanie i zaproponuję ewentualnie o zadanie innego.
Nie, dziękuję. To było to pytanie.
Myślę, że nie starczy już czasu ani na zadanie pytania, ani na odpowiedź. Teraz czas dla pana Przemysława Olczyka. Komu pan by chciał zadać pytanie?
To może ja zadam pytanie pani Aleksandrze Kosiorek. Pytanie, które jest bliskie mojemu sercu, bo w pewnej sprawie radykalnie się różnimy. Pani Aleksandra Kosiorek jest zdecydowanym, takim hardkorowym, można powiedzieć, zwolennikiem praw do aborcji. Jest członkinią różnych organizacji, między innymi ProAbo. I ja chciałem się spytać, czy pani poglądy na tą sprawę będą miały jakiekolwiek przełożenie na pani prezydenturę, jeśli pani zostanie prezydentem gminy.
Pani Aleksandra Kosiorek, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to pytanie, które wcale nie wprawia mnie w zakłopotanie, bo tutaj jest prawda, że radykalnie się różnimy, jeżeli chodzi o te poglądy na temat praw reprodukcyjnych kobiet. Ja się za nimi opowiadam i uważam, że kobieta ma prawo wyboru do decydowania o własnym losie. Nie tylko w sprawie przerywania ciąży, również w sprawie antykoncepcji. Natomiast całe szczęście, że nie musimy o tym na poziomie miejskim dyskutować, ponieważ prawa reprodukcyjne kobiet nie są sprawą miejską. Czy to dobrze, czy to źle, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast są to kwestie ogólnokrajowe i podlegające pod Sejm. Więc tutaj w takim problemie nigdy nie będę. Natomiast ja prawa kobiet popieram i popierać będę. To jest absolutnie niezmienne. I bardzo mi przykro, że pan jest w tym zakresie po drugim biegunie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Teraz możliwość zadania pytania będzie miał pan Tadeusz Szemiot. Bardzo proszę. Do kogo pytanie to rzeczywiście?
Do pani Aleksandry Kosiorek. W związku z tym, że zostałem zaczepiony, to oddam zaczepkę.
No proszę.
Pani Aleksandro, dlaczego jako prezydent Gdyni, co już wcześniej zaznaczyłem, że jest mocno akademickim założeniem, pani nie pójdzie w Marszu Równości?
To jest pytanie, na które ja czekam od trzech debat. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, bo wtedy nie miałam szansy wytłumaczyć, czym się motywowałam. Jako jedyna wśród kandydatów prowadziłam i organizowałam strajki kobiet. I jako jedyna byłam na ulicy z protestującymi. Jednocześnie przez lata, od 2016 roku, widziałam bardzo dużo lansu polityków, którzy fotografowali się na tle strajkujących kobiet, domagających się swoich praw i nic z tego nie wychodziło. Ja się po prostu takim lansem organicznie, pozwolę sobie powiedzieć, brzydzę. Również pan zagłosował, że pójdzie pan w Marszu Równości. Gdzie pan był, kiedy protestowaliśmy pod sądami? A gdzie pan był, kiedy kobiety prosiły o wsparcie? Nie było pan, a pana prezydenta Szczurka też nie było.
To nieprawda.
Ponieważ brzydzę się tym lansem, to mówię,
tylko
że teraz...
Tylko lansu nie było, panie Aleksandro, ale
panie,
byłem.
Panie Tadeuszu, chciałabym skończyć odpowiedź. Pana na marszach nie widziałam, a je organizowałam.
Ja również pani nie.
Natomiast chciałabym powiedzieć, że prezydentura to jest coś więcej niż aktywizm. To jest zajmowanie stanowiska, to jest popieranie, to jest również zabezpieczanie bezpieczeństwa protestujących, aby po prostu nic złego się tam nie stało. Jednocześnie nie uważam, żeby rolą prezydenta miasta było maszerowanie, bo jest bardzo dużo słusznych spraw. Nawet takich, z którymi się nie zgadzam, ale one są słuszne dla innych mieszkańców. I nie chciałabym wybierać, które są bardziej słuszne od innych. Stąd tutaj mówię pas. Ja już udowodniłam, że o prawa kobiet i o sądownictwo walczyłam.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. I ostatni w tej części zabierze głos pan Marek Dudziński. Komu, panie Marku, pan zada pytanie?
To pozwolę sobie również pani Aleksandrze Kosiorek.
Jak sama pani powiedziała, no właściwie jedyną pani tak naprawdę znaną powszechnie działalnością, którą jakby my w odróżnieniu tutaj z Tadeuszem jednak tymi radnymi byliśmy, no pani znana jest właśnie z organizowania czarnych marszy, podczas których profanowano kościoły, profanowano świętą pamięć Zbyszka Godleckiego, świętą szczególnie w Gdyni. Na spotkaniu z wyborcami powiedziała pani, że od któregoś roku chodziła pani i krzyczała coś tam PiS. Czy rolą prezydenta jest dyskryminacja wybranych grup społecznych, jak na przykład wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję bardzo.
Już odpowiedziałam na to pytanie w pytaniu pana Tadeusza. Właśnie uważam, że rolą prezydenta nie jest dyskryminowanie żadnej grupy.
To dlaczego krzyczała pani coś tam PiS? Co to znaczy coś tam PiS?
Jako aktywistka mogłam takie zdanie wyrażać, a jako prezydentka po prostu od własnych poglądów uważam, że należy się nieco powstrzymać. Natomiast chciałabym zauważyć, że profanacja pamięci poległych podczas wydarzeń grudnia 70 należała do pana Żenisa, który dzisiaj startuje z list Koalicji Obywatelskiej, więc jest na listach z panem Przymiotem, więc akurat pytanie o to nie powinno paść do mnie, tylko do pana Tadeusza. Nie, tamtych protestów nie organizowałam akurat. To były protesty w pandemii, ja ich nie organizowałam i stąd pewnie doszło do takich nieprzyjemnych wydarzeń, bo gdybym organizowała, to bym do tego nie dopuściła.
A wyjaśni pani nam, co znaczy coś tam PiS? Co znaczy to coś tam?
Nie możemy chyba używać wulgaryzmów.
Aha, czyli używa pani wulgaryzmów, dziękuję bardzo.
Zdarza mi się, jak jestem bardzo zdenerwowana.
Ja mogę o Kubie odpowiedzieć, bo trochę to było pytanie, jak się okazuje, do mnie.
Mamy chwilę jeszcze, więc skoro został pan wywołany,
proszę.
To
było przy okazji zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. Kuba wpadł na taki pomysł, no wydaje się, że zupełnie przesadzony, żeby w ten sposób zwrócić uwagę na tą ważną sprawę. I tyle.
I tyle.
Ja się zgadzam, że to był pomysł bardzo przesadzony i nie na miejscu, zwłaszcza w realiach gdyńskich.
Bardzo dziękuję. Ten wątek zakończmy część pytań własnych, bo czas nieubłagany. Musimy więc przechodzić do podsumowania.
Debata w Radiu Gdańsk.
I oto podsumowanie. Będę prosił w tej samej kolejności, którą wylosowaliśmy przed wejściem do studia. Czas minutę. Bardzo poproszę tutaj o ustawienie minut na zegarze. Jako pierwsza głos zabierze pani Aleksandra Kosiorek, Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński Dialog.
Szanowni Państwo, drogie gdynianki, drodzy gdynianie, kampania wyborcza już na finiszu. Bardzo dziękuję Państwu za ten czas, który było mi dane z Państwem spędzić na osobistych spotkaniach. Chciałabym Państwa zachęcić do oddania głosu na Gdyński Dialog. To jest jedyna niepartyjna lista, na której znajdziecie Państwo ponad połowę członków, kandydatów z dawnych radnych dzielnic. To są ludzie, którzy najlepiej znają Państwa problemy i są najbliżej Państwa miejsca zamieszkania. To Państwa sąsiedzi. Natomiast z mojej strony zapewniam, że właśnie tak jak odpowiadałam przed chwilą, nie będę dyskryminować żadnej grupy gdynian. Wszystkie problemy są dla mnie ważne. Odpowiadam zawsze i słucham z empatią. Będę po prostu skuteczną gospodynią, a miasto dzisiaj tego bardzo, bardzo potrzebuje. Musimy zadbać o naszą Gdynię, bo Gdynia zasługuje na więcej.
Bardzo dziękuję. Teraz minuta dla pana Przemysława Olczyka, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacji Bezpartyjni. Polska jest jedna.
Szanowni Państwo, w Gdyni nadszedł czas zmian. Gdynia potrzebuje nowego lidera, nowego prezydenta. Prezydenta, który będzie potrafił zająć się najważniejszymi gdyńskimi problemami, a do nich zaliczam uporządkowanie gdyńskich finansów, ściągnięcie tutaj do Gdyni biznesu i nowych inwestycji, tak żeby gdynianie mogli tutaj na miejscu znajdować wysokopłatne miejsca pracy i żeby przez to proces depopulacji miasta się po prostu odwrócił. Gdynia musi stać się miastem przyjaznym dla mieszkańców i dlatego zgłaszam swoją skromną kandydaturę na urząd prezydenta miasta Gdyni i proszę Państwa o poparcie w dniu 7 kwietnia. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Teraz czas dla pana Tadeusza Szemiota, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska.
W Gdyni dojrzewa potrzeba zmiany. To czuć w rozmowach z gdynianami na ulicach. Mnóstwo ludzi wyraźnie mówi o tym, że w Gdyni potrzebna jest zmiana, to należy dokonać zmiany prezydenta. I my jesteśmy najlepszym najlepszym pomysłem, najlepszą alternatywą dla obecnego rządzącego Gdynią układu. Udało mi się stworzyć bardzo szeroką koalicję, różnorodną, składającą się zarówno z przedstawicieli większości gdyńskich ruchów miejskich, ale również partii politycznych, takich jak całej gdyńskiej lewicy, również inicjatywy Polska Barbary Nowackiej, również Zielonych. Jesteśmy gwarantem na to, że potrafimy porozumieć się, rozmawiać w dialogu. Jesteśmy gwarancją na to, że naprawdę wierzymy w to, że siłą jest różnorodność. I będziemy skutecznie dzięki temu wsłuchiwali się w głosy wszystkich Gdynian.
Bardzo dziękuję. I jako ostatni głos zabierze pan Marek Dudziński, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Społecznicy.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym Państwa zachęcić do tego, aby w pierwszej turze po prostu nie głosować na nieobecnego dziś Wojciecha Szczurka. Zróbmy wszystko, żeby w Gdyni była ta druga tura. Sprawmy, żeby ktoś tutaj z nas, najlepiej ja, żebyś w drugiej turze spotkał się z panem prezydentem i być może starał się tutaj po prostu z nim wygrać. Mamy do wyboru panią, która przyznała, że używa wulgaryzmów, dyskredytuje wybrane grupy społeczne, współpracuje z lewicą, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, też Platformy, która jest niewiarygodna, 100 konkretów, z których udało się zrealizować zaledwie kilka. Mamy Wojciecha Szczurka, który też tak naprawdę jest z Platformy Obywatelskiej, wchodzi na konwencję Platformy Obywatelskiej, jest wspierany przez polityków Platformy, czyli tak naprawdę mamy dwóch kandydatów Platformy. No i mamy wreszcie mnie, najaktywniejszego radnego obecnej kadencji, człowieka, który złożył najwięcej interpelacji, więcej niż cały klub i Platformy i Samorządności Razem Wziętych.
Bardzo dziękuję bardzo. Minuta minęła, musimy więc kończyć, bo czas nieubłagany. To była debata wyborcza kandydatów i kandydatki na prezydenta Gdyni. 7 kwietnia wybory samorządowe, a jutro jeszcze w Radiu Gdańsk debata kandydatów na prezydenta Gdańska.
Debata wyborcza.